Co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Czego Jaś się nie nauczy.
Krzysztof Bałuk, witam. Za tydzień przedłużony, i to znacznie przedłużony weekend, więc okazja do odkrywania piękna regionu. Nasz region, województwo lubuskie, to obszar, który prawdziwy podróżnik może odkrywać wielokrotnie i na nowo. Kryje w sobie piękne zabytki, urocze lasy i wiele turystycznych atrakcji. Dzisiaj wspólnie z panią Anną Szpręglewską z zielonogórskiego PTTK będziemy poznawali ciekawe, warte odwiedzenia miejsca w części południowej województwa lubuskiego, bo za tydzień będziemy zwiedzali we wtorek część północną. Najpierw może, witam panią przede wszystkim.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Najpierw witam. Może taki krótki obrazek trafiłem w czasie zwiedzania geościeżki Łuk Murzakowa, posłuchajmy.
Przyjechaliśmy Park Murzakowski zobaczyć, no a szybko nam poszło i teraz zwiedzamy geościeżkę.
I co jest największym zaskoczeniem?
Czy ja wiem, no różny kolor wody tych zalewisk, to robi wrażenie największe.
Pierwszy raz w tych stronach?
Tak.
Skąd państwo są?
Z Katowic.
I jak się podobają tereny lubuskie?
Zielone. W porównaniu z nami na pewno zielone.
I co, można oddychać, tak?
No z pewnością. Tlen jest bardzo bogaty.
To jeszcze coś w planie państwo mają?
No jeszcze do Niemiec pojedziemy coś tam pozwiedzać z drugiej strony.
Coraz więcej turystów z Polski odkrywa nasz region, tak?
Tak. I bardzo to jest przyjemne, kiedy się spotyka właśnie duże grupy i turystów indywidualnych, którzy na własną rękę zwiedzają nasze tereny. I zachwycają się tymi terenami i obiecują, że będą w dalszym ciągu penetrować nasze województwo i odkrywać tutaj nasze i zabytki, i piękną przyrodę.
PTTK powstało tuż po wojnie na naszym terenie i od razu zaczęło działać. A czym się zajmuje tak dokładnie, jakby pani wyjaśniła?
Dokładnie PTTK zajmuje się organizacją turystyki. Z tym, że robimy to w naszym oddziale dwukierunkowo, ponieważ mamy koła i kluby, które na własną rękę organizują wycieczki, czy to po Polsce, czy nawet za granicę. A oprócz tego mamy biuro obsługi ruchu turystycznego, które organizuje wycieczki autokarowe. Też po Polsce i za granicę.
A jeżeli chodzi o ten najbliższy region, tutaj o nasz południową część województwa lubuskiego, to państwo także wyprawy organizują, czy tylko wokół Zielonej Góry?
Nie. To tutaj są dwie grupy takie, które organizują turystykę indywidualną i taką grupową, amatorską, powiedziałabym, na naszym terenie. To jest jedna grupa, która ponad 30 lat już działa w ramach akcji Nie siedź w domu, chodź z nami lub wędruj z nami, a druga grupa to są rowerzyści, to są Lubuszanie 73, którzy zwiedzają nasze województwo i nie tylko na rowerach.
A kto się może uczestniczyć? Czy to trzeba rzeczywiście być
członkiem? Uczestniczyć może każdy. Wystarczy przeczytać w Gazecie Lubuskiej czy na tablicy ogłoszeń ogłoszenie o wycieczce i przyjść na wskazane miejsce zbiórki i wędrować z nami. Wycieczki z cyklu Nie siedź w domu, wędruj z nami są co niedzielę. I w niektóre dni świąteczne, jeżeli te wypadają w trakcie tygodnia. I to jest element na skalę całego kraju, bo my chodzimy od 1 stycznia do ostatniej niedzieli grudnia. To znaczy się, nie mamy przerwy na zimę. W innych miastach takie wycieczki są prowadzone od wiosny do jesieni. Na zimę jest przerwa, a my nie. Nie ma, że pada, nie ma, że zimno.
Ale jak to przez te śniegi brniecie, jeżeli oczywiście są?
No brniemy, No, jak trzeba, to brniemy. Czasami nam się zdarzy, że jest ślizgawica, wtedy się tam ratujemy kijkami czy jakimiś innymi kijami. Podpieramy się, idziemy nie po drodze, tylko lasem, wtedy jest łatwiej. No i chodzimy.
A to trzeba mieć chyba dosyć dobrze wysportowane nogi, także ile kilometrów robicie?
To zależy. Zimą to są krótsze te wycieczki, są od 8 do 12 kilometrów, no a latem to czasami nam się zdarza ponad 20 i koło 30 przejść, jak się dobrze rozpędzimy.
30 kilometrów dziennie?
Tak.
Wow, to nieźle. To chyba nie... Trochę odstraszyła pani chyba niektórych teraz.
Nie. Są przerwy po drodze. Można sobie odpocząć. Jeżeli jest taka długa wycieczka, to zatrzymujemy się na jakiś dłuższy odpoczynek, żeby się zregenerować, zjeść coś, wypić. Także nie
I co,
ma...
idziecie i co? Staracie się dowiedzieć cokolwiek o tym miejscu, które mijacie? Czy jak
taką
to
wycieczkę prowadzi przodownik turystyki pieszej. I ta osoba stara się jak najwięcej informacji zdobyć o terenie, przez który idzie, o miejscowościach, przez które idzie. No i potem tymi wiadomościami się dzieli z grupą. Także często nam się zdarza, że tak powiem, dopaść jakiegoś sołtysa czy kogoś z ludności miejscowej, który zajmuje się czy to agroturystyką, czy innymi takimi dziedzinami związanymi z turystyką i wtedy korzystamy z ich wiedzy, prosimy, żeby nam opowiedzieli o danym terenie. Odwiedzamy winnice też po drodze, także no, wszystkie ciekawe miejsca, taki przodownik turystyki pieszej stara się jak najwięcej tych wiadomości zdobyć, żeby to potem grupie przekazać i żeby jak najwięcej grupa skorzystała z tej wycieczki.
A duktami leśnymi chodzicie, czy drogami utwardzonymi publicznymi?
No ja osobiście bardzo nie lubię asfaltu, także staram się chodzić drogami polnymi, leśnymi. Czasami nie ma innego wyjścia, trzeba iść asfaltem, ale to staramy się unikać tego jak najbardziej.
W każdym razie, no to na tą wyprawę, jak pani powiedziała, trzeba się chyba też trochę przygotowywać, żeby no, dać radę, że tak powiem, dobre buty.
To znaczy,
tak?
Jeżeli ktoś nie chodzi, to ja bym radziła, żeby zaczynać, bo w ogłoszeniu o wycieczce jest podana trasa.
Tak?
I odległość i często jest uwaga, że można wycieczkę skrócić. Więc jeżeli ktoś nie czuje się na siłach, to proponowałabym, żeby zaczynał od takich krótszych wycieczek albo właśnie od takich, które można powiedzmy w połowie wycofać się i
no, ale to trzeba wrócić
autobusem.
To
właśnie w ogłoszeniu jest, że po przejściu iluś tam kilometrów można wrócić autobusem czy pociągiem do Zielonej Góry.
No podać tak, proszę podać takie przykładowe trasy.
No ja podam może trasy, które nas czekają teraz
ale
w najbliższym.
Ale może załączyć, zanim podamy trasy, to pan Andrzej, bo państwo tam pewno nie docierają pieszo ze Stowarzyszenia Park Murzakowski. Witam panie Andrzeju, pan Andrzej Marszałek.
Dzień dobry, witam państwa.
Tutaj rozmawiamy o wędrówkach PTTK, ale no pieszo do Parku Murzakowskiego to trochę daleko by było. W każdym razie można dojechać tam i zwiedzić, a park w maju, rozumiem, to dopiero jest gratka dla tych, którzy uwielbiają przyrodę, tak?
Tak, no park w maju właśnie rozkwita i to nie tylko przyroda, ale mamy na przełomie maja, czerwca, maju masę imprez tutaj na pograniczu polsko-niemieckich, po niemieckiej, po polskiej stronie.
Co to za imprezy takie, które ewentualnie nas mogłyby zachęcić?
Już po ostatnią sobotę maja zapraszamy na polsko-niemieckie święto Parku Murzakowskiego. Impreza wielkoformatowa odbywająca się w parku po polskiej i niemieckiej stronie. Jest to sobota. Organizatorem jest Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Fundacja Księcia Petera z Badmuska. Projekt finansowany z Programu Rozwoju Regionalnego Interreg Polska-Saksonia. Jest to duża impreza, święto produktów regionalnych, animacje, warsztaty artystyczne dla dzieci. Główne miejsce parku to łąka przy wejściu do parku po polskiej stronie obok pawilonu informatycznego. Ja tylko pokrótce powiem, że w tym dniu w różnych charakterystycznych miejscach parku odbędą się imprezy kulturalne, imprezy artystyczne. To jest na tej łące, o której mówiłem, w Domku Angielskim, na Moście Angielskim, Moście Podwójnym, w Nowym Zamku i terenie Starego Browaru. Impreza całodniowa kończąca się o godzinie 19. Zapraszamy. Drugą taką imprezą...
Ale czy to jest impreza polsko-niemiecka, czy tylko Strada Polska organizuje tą...
Nie, nie. Organizatorem jest, tak jak mówiłem, Narodowy Instytut Dziedzictwa, ta terenowa sekcja Błękitny oraz Fundacja Księcia Pikera Moskau. Jest to wspólne święto polsko-niemieckie, no i imprezy odbywają się po polskiej i niemieckiej części Parku Murzakowskiego.
No, brzmi zachęcająco.
Tradycja wieloletnia. Natomiast drugą taką imprezą, to już impreza typowo niemiecka, 55. święto parku i kwiatów w miejscowości blisko oddalonej od Badnówska Łęknicy, 7 kilometrów, to jest Kromola, to jest Łużycka, niemieckie Kromlau i tam od 7 czerwca do 10 czerwca odbywa się to święto. Ja przypomnę, że Kromlau to miejsce największego w Niemczech parku rododendronów i azalii z tym charakterystycznym łukowym, bazaltowym mostem.
Ale one w maju chyba kwitną.
Nie, one kwitną na przełomie koniec maja, początek czerwca.
Aha, czyli akurat...
Już zaczynają, tak jak teraz widać, nasze rododendrony kwitnąć i tak dalej. I to święto to także wielka formatowa impreza. To muzyka różnego rodzaju, to pokazy straży pożarnej, tam się odbywają sprzęt i żołnierze Bundeswehry. No takim tego jest wybór corocznie królowej kwiatów po niemieckiej stronie. To tylko dwie imprezy, a w Łęknicy mamy 1 czerwca kolejny, piąty już bieg 7 mostów, impreza odbywająca się na terenie parku, a nazwa pochodzi stąd, że bieg te 10 kilometrów odbywa się biegnąc po wszystkie mosty, zarówno te graniczne, jak i te wewnętrzne parku. No i kolejna impreza przeniesiona z października, to jest święto jabłoniowy zawrót głowy, związany z tym największą kolekcją jabłoni wysokopiętych, które znajdują się w parku. Także impreza kulturalna, impreza artystyczna. Także jest co wybierać. Szczegółowe informacje zawsze można szukać albo na stronie internetowej Oksiru, który jest odpowiedzialny, albo na stronie internetowej NID-u.
A czy trzeba w zorganizowany sposób do państwa przyjechać na te imprezy, czy można indywidualnie?
Nie. Można indywidualnie. Wszystkie imprezy to są bezpłatne, także tutaj nie ma jakiegoś ograniczenia, biletowania. No oczywiście poza biegiem 7 mostów, którym jest tam jakieś płaty są
no, ale to trzeba
uczestników, nie... ale natomiast oglądać można wszystko
no, ale ten bieg
bezpłatnie.
Ten bieg to nie dla każdego, nie? Bo to trzeba się wykazać jakoś
tam. Tak, nie dla każdego. Chociaż startują amatorzy, tam bieg zaczyna się o godzinie 17, a przedbieg dla dzieci na 1,5 kilometra jest o godzinie 16.
No i obok, jak ktoś się znudzi już w Parku Murzakowskim, chociaż mało to jest prawdopodobne, to obok mają państwo geościeżkę, tak. Łuk Murzakowa, czyli piękne miejsce do jazdy rowerem albo pieszo, tak. I zwiedzanie tych cudownych oczek wodnych różnokolorowych.
My to cały czas podkreślamy, że dotychczas mieliśmy jeden obiekt wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, jakim był Park Murzakowski. Natomiast od 2015 roku nasz geopark Łuk Murzakowa, jako pierwszy wpisany na listę światowych geoparków, otrzymał rangę wsparcia z UNESCO. Więc nie wiem, czy w Polsce znajdują się takie miejsce, które by miało dwa obiekty, a jest to odległość tylko przejazdu przez Łęknicę i znajdujemy się na Łuku Murzakowa, ale na charakterystycznym miejscu tego Łuku, to jest ta ścieżka geoturystyczna, dawna kopalnia Babina. Odwiedzać ją można pieszo, ale i rowerami, z przepięknymi, kolorowymi jeziorkami, z wieżą nad zbiornikiem Afryka, źródłami, a więc jest co zwiedzać, raj dla geologów, raj dla oczu, takie przepiękne widoki.
Mówił pan o wydarzeniach w czerwcu, a teraz w maju warto podjechać też zobaczyć, jak park wygląda?
Jestem także przewodnikiem murzakowskim i pełnimy także obsługę punktu informatycznego. Na przykład teraz ten weekend świąteczny pojawiało się bardzo dużo turystów. Zresztą z roku na rok ich coraz więcej. Obliczano, nie wszystkich możemy jak gdyby uchwycić, ale oblicza się, że przewija się około, przeszło 500 tysięcy rocznie turystów. Jest park, on jeszcze po prostu nie buchnął tą zielenią, lada moment buchnie, ale już przy tej słonecznej pogodzie masę turystów odwiedza Park Murzakowski polską i niemiecką stronę.
To proszę,
oraz,
Proszę.
Oraz pytają się, jak dojechać na geościeżkę, a to jest przejazd tylko przez Łęknicę i już jesteśmy na geościeżce.
To proszę podkręcić trochę przyrodę, bo pierwszy dzień maja już blisko i tam trzeci będzie wolny, długi weekend, tak żeby ta zieleń rzeczywiście buchała, kiedy
na
odwiedzimy ten park.
Serdecznie zapraszamy na Łuk Murzakowa, serdecznie zapraszam do Łęknicy.
Dziękuję bardzo, zapraszał Andrzej Marszałek ze Stowarzyszenia Park Murzakowski. Także jest, oprócz pieszych wędrówek można również pobiegać, jak słyszeliśmy, ewentualnie rowerem pojeździć. Państwo też preferują ten rowerowy sposób podróżowania, tak?
Tak, tak. Właśnie przy naszym oddziale istnieje koło Lubuszanie 73, które...
Ale to tylko z tego rocznika mogą jeździć?
No nie, jeżdżą różne roczniki i tak ustalone jest, że wycieczki są w soboty i w niedzielę, z tym, że trzeba sprawdzać na stronie koła albo na Facebooku, czy wycieczka się odbędzie w danym dniu. To różnie bywa. Na przykład teraz rozmawiałam z nimi. Okazało się, że prawie wszyscy wyjeżdżają na jakieś rajdy, spotkania do innych województw i niestety, ale najprawdopodobniej w czasie weekendu majowego tych wycieczek u nas nie będzie. Także jeżeli ktoś się decyduje dołączyć do tej grupy, to powinien na stronie Lubuszanie 73 sprawdzić, czy w programie na dany dzień jest zapowiedziana wycieczka.
Jak na stronie państwa przeczytałem, to w 20, chyba teraz najbliższą niedzielę, tak? Będzie też nie siedź w domu, chodź z nami. Tą wyprawa, a pierwszego i trzeciego też?
Więc ja tak zacznę od 28 właśnie, bo to jeszcze przed długim weekendem, ale już o ten weekend zahacza. Będzie wycieczka z Czerwieńska przez Zagórze do Zielonej Góry. To będzie około 12 kilometrów. Podejrzewam, jeszcze ogłoszenia nie ma dokładnie, ale tak myślę, że 10-12 kilometrów spaceru naszymi przepięknymi i ciekawymi lasami. To jest 28. 1 maja koleżanka będzie prowadziła z Zaboru przez Tarnawę do Przytoku. To jest w okolicach, Tarnawa jest w okolicach Odry, także też przepiękne.
Ile kilometrów?
Myślę, że też będzie koło 10-12, nie więcej. Natomiast 5 w niedzielę jest wyjątkowa wycieczka do siedliska na Święto Bzów.
Wow.
I bym zachęcała właśnie...
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Przypomnę, że wspólnie z panią Anną Szpręglewską z Zielonogórskiego PTTK zachęcamy państwa do odwiedzin, do zwiedzania województwa lubuskiego, tej południowej części. Powiedziała pani o 5 dniu maja, że będzie niespodzianka. Co to będzie?
Tak, to będzie wycieczka do siedliska, z tym, że grupa dojedzie do Nowej Soli i tam będą 3 wersje. Będzie można iść z przewodniczką na piechotę 12 kilometrów do siedliska. Będzie można płynąć statkiem Laguna. Mamy nadzieję, że wody wystarczy do tego 5 i Laguna będzie kursowała. I jest też taka wersja, że będzie specjalny autobus do siedliska, a w siedlisku będzie Święto Bzów. Będzie potężny tam jarmark, wydarzenia, korowód z wyborem księżniczki tych bzów, także będzie się działo, a to wszystko jeszcze mało, bo będzie można zwiedzać zamek w siedlisku i to jest jeden, jedyny dzień w roku, kiedy na teren zamku będzie można wejść, ponieważ zamek jest w prywatnych rękach.
I twoje tam rekonstrukcje.
Jest, tak, nie jest udostępniony do zwiedzania, a właśnie 5 maja w czasie święta bzów zamek jest udostępniony dla zwiedzających. Także jest niebagatelna sprawa.
Proszę powiedzieć, co motywuje ludzi, którzy właśnie wybierają się? Czy to są jakieś grupy znajomych już, którzy się wzajemnie już znają i trudno będzie się tam znaleźć w takiej grupie, wędrując państwem?
Znaleźć się jest bardzo łatwo, ponieważ my jesteśmy bardzo przyjaźnie nastawieni do wszystkich nowych wędrujących. Powiem tak, na naszych wycieczkach jest zakaz mówienia o polityce i chorobach. To jest
dwa
tematy tabu i to bardzo pomaga w nawiązywaniu kontaktów, bo się rozmawia o przyrodzie, o kwiatkach, o ptaszkach, ale nie poruszamy drażliwych tematów, także nikt tam nie czuje się wyobcowany w tym towarzystwie. Osoby, które chodzą od dawna, są takie zaprawione w tych marszach, opiekują się tymi nowicjuszami, także nie ma takiej możliwości, żeby kogoś zgubić na trasie, czy żeby ktoś idąc wolniej miał ten dyskomfort, że grupa
mu ucieknie,
czy że grupa ma pretensje do niego. Po prostu dostosowujemy tempo do tej osoby najsłabszej i staramy się jak najbardziej tą osobą się zaopiekować. Także zachęcam. Jedyny warunek to trzeba mieć dobry humor i dobre obuwie.
A jest czym się zachwycać po drodze?
Jest naprawdę. Odkrywamy takie miejsca, o których nam się tutaj, będąc w Zielonej Górze, nie śni. Nasze województwo jest bardzo urozmaicone, jeśli chodzi o rzeźbę terenu. I bardzo urozmaicone, jeśli chodzi o lasy, o pejzaże, o pola. Mnóstwo zabytków spotykamy po drodze. Zabytków, które są w miejscowościach małych, nieuczęszczanych, a mnóstwo właśnie takich,
o których w ogóle nie wiemy,
perełek tak. Jest, o których tak na co dzień się nie mówi, bo są tam Rzym czy Paryż, a naprawdę są takie, czy to kościoły, czy pałacyki, czy nawet zwykłe budynki, które są bardzo ciekawe i piękne.
A gdzie najczęściej wędrujecie, jeżeli chodzi o te piesze wędrówki?
Te piesze wędrówki przebiegają wkoło Zielonej Góry, gdzieś w promieniu 30-40 kilometrów od Zielonej Góry.
Ale to chyba z dojazdem, tak?
Tak, z dojazdem. To działa na tej zasadzie, że każdy z prowadzących wycieczki, a jest nas 11 osób takich, które mają uprawnienia przodownika turystyki pieszej i prowadzą te wycieczki, każdy sam wyszukuje ciekawe miejsca, opracowuje trasę.
Przechodzi chyba sam.
Tak, to jest tak zwane obejście trasy. Trzeba obejść, zobaczyć, czy są mostki, czy nie ma jakiegoś niebezpieczeństwa na drodze, czy jeżeli się długo idzie, czy po drodze jest jakaś wieś, w której jest sklep, gdzie można uzupełnić ewentualnie napoje. I wtedy musimy też jako ci prowadzący rozeznanie zrobić, jeśli chodzi o dojazd i o powrót z takiej trasy. Trzeba ustalić, jakim autobusem, jakim pociągiem jedziemy i wracamy.
I to rozumiem, że trzeba wszystkie rzeczy, które nam są potrzebne, w plecaku dźwigać na...
No ale to specjalnie dużo nie trzeba dźwigać, bo my jedziemy tam na 4-5 godzin, czyli trzeba jakieś kanapki ze sobą zabrać i ewentualnie picie. No i oczywiście jakieś tam kurteczkę od deszczu. No i
na wszelki wypadek, tak?
Muszą być buty.
A jest zakończenie jakieś uroczyste kiełbaski czy tam grill?
Jeżeli jest, to my to piszemy w ogłoszeniu. I wtedy trzeba ten prowiant ze sobą zabrać. Chociaż często też jest w ogłoszeniu napisane, że można się zaopatrzyć w miejscowym sklepie. Także
aha, to nie,
też wtedy... nie trzeba nosić ze sobą.
Ile osób tak z reguły wybiera się na takie wyjście? To jest tłum ludzi?
Różnie, różnie. Ja w zeszłym roku 1 maja prowadziłam wycieczkę, gdzie nas było 3. A są wycieczki, które są 30, ponad 30 osób.
Czyli to jest spora grupa.
Spora grupa, akurat.
Do tego miejsca, za którym za chwilę będziemy, z panem Alfredem Resslerem. Witam pana. Jest pan z nami, panie Alfredzie? Halo?
Halo, słucham.
O, właśnie. Jest pan z nami już, a do tego miejsca tutaj z PTTK tak pieszo nie dochodzimy. Tam możemy dojechać. Jest to przepiękne miejsce, największe jezioro w województwie lubuskim, jezioro Sławskie. I jakim stanie jest, bo były przez lata informacje o tym, że no, nie warto było się tam kąpać, ale od kilku lat, dobrych kilku lat, ta woda w jeziorze chyba już jest coraz bardziej przejrzysta, tak?
No tak rzeczywiście jest. Ten problem jeziora przede wszystkim był gdzieś około 15 lat temu, na początku tego wieku, ale potem działania takie bardzo, bardzo istotne, bardzo ważne dla zlewni jeziora, budowa kanalizacji, budowa oczyszczalni nowej generacji, to wszystko spowodowało, że już od jakichś kilkunastu lat to widoczna jest poprawa stanu jeziora i jest po prostu już, powiedziałbym, dobrze, chociaż ciągle musimy uważać. Rok temu, dwa lata temu też pewne takie sprawy związane z uruchomieniem osadów dennych w jeziorze były niepokojące, ale teraz są oznaki czystej, dobrej wody.
A oprócz tego, że możemy po prostu podziwiać jezioro, poopalać się na brzegu, czy wykąpać się, bo kąpać można chyba się, tak? To jest ta klasa czystości.
No, w ubiegłych latach cały czas były możliwości kąpieli. Jestem pewien, że w tym roku też tak będzie,
tak?
Chociaż będą pomiary, badania sanepidu i ogłoszone będą przed tym okresem kąpieli, czyli powiedzmy już od czerwca. I ja zawsze uczyłem dzieci, że muszą być 3 dwudziestki, czyli musi być 20 stopni ciepło powietrze, 20 stopni ciepła woda i 20 czerwca, ale już teraz klimat się trochę ociepla, więc już na początku czerwca zaczynają się kąpiele. A prawdę powiedziawszy, no nie parę dni temu, może 2 tygodnie temu widziałem grupę u nas w Radzyniu młodych ludzi, którzy się zwyczajnie kąpali.
No tak, teraz bardziej odporni jesteśmy na zimno, niektórzy przynajmniej, bo... A jeżeli chodzi o oprócz kąpieli, co można ciekawego zobaczyć jeszcze w Sławie i w okolicach?
No tutaj jest bardzo urozmaicony krajobraz. To jest taki młodoglacjalny w rejonie Sławy, ten lądolud bałtycki kiedyś, przed tysiącami lat, około 20, dotarł najdalej tutaj w Polsce i potem już na południe od Sławy w zasadzie nie ma takich naturalnych jezior, jakieś pojedyncze zbiorniki. I tutaj ta grupa jezior, to ona ma taką ładną nazwę od tego dużego jeziora sławskiego, albo inaczej Sławą zwanym, po jeziorze Sławskie. Tu są ciekawe szlaki turystyczne, te między innymi wytyczone kiedyś przez PTTK. One dzisiaj funkcjonują, odnowione, taki szlak zielony, szlak żółty wiedzie najpiękniejszymi rejonami tutaj tego krajobrazu, tego terenu, ale też bardzo cenne są trasy rowerowe, wytyczone głównie przez leśników. Tutaj Nadleśnictwo Sława Śląska w tej materii wytyczyło ładną ścieżkę rowerową wzdłuż Jeziora Sławskiego. Także i są mapy, takie plansze, które można, na podstawie których możemy wyruszać na te szlaki, ale jeszcze takim obszarem bardzo interesującym jest Puszcza Tarnowska, która od południa otacza te nasze jezioro. Puszcza porośnięta jest w większości borem sosnowym. Tam z biologii uczyliśmy się, że sosna wydziela takie ciekawe związki, olejki eteryczne, które są bardzo korzystne dla zdrowia ludzi. I ten wilgotny na przykład klimat jeziorny, one powodują, że on staje się taki bardziej przyjazny dla ludzi. I tam w rejonie puszczy, no wspomnieć musimy i o takiej ciekawej grupie ludzi z Jodłowy, a takich turystów, działaczy. Jest takie stowarzyszenie, oni założyli takie stowarzyszenie Letniska Jodłów. Tam jest taka interesująca osada na obrzeżach puszczy i oni przez tą puszczę wytyczyli szereg szlaków dobrze oznakowanych. Są tam też takie wiaty, które można przeczekać, nawet zmiany pogody. I warto wyruszyć do puszczy, warto wyruszyć nad jeziora. Tam jest grupa jezior Tarnowskich. W rejonie Sławy leśnicy, już wspominałem o nich, ale jeszcze warto wspomnieć o takiej bardzo wysokiej wieży widokowej o nazwie ładnej Joanna w Świętoborze. Warto tam się wybrać też.
Żeby zobaczyć, a pałac w Sławie jest czynny, czy?
Wymienił pan pałac. No pałac jest taką zadrą na takim dobrym jakby widoku Sławy. Jest po prostu opuszczony i w tej chwili raczej marnieje. I jest zła sytuacja odnośnie pałacu.
A sprzęt wodny można żaglówkami, kajakami, bez żadnego...
Tak, tu w rejonie Sławy na dawnym Osirze, teraz jest SCKiW, trochę zmieniają się te nazwy, wypożyczalnie kajaków można... I żaglówek w pobliskim klubie żeglarskim. Też kajaki można wypożyczyć w Radzyniu. I w sumie zachęcamy szczególnie do wypraw wodnych.
Czyli warto już pierwszego, w przyszłym tygodniu ten długi weekend możemy poświęcić na wyprawę do
tak,
Sławy.
Tu,
chociaż 20 stopni wody chyba nie będzie.
Na początku maja zawsze ten długi weekend, to jest tutaj bardzo ciekawa impreza właśnie w Radzyniu. Ona też dotyczy Sławy. Muzykują tutaj, przyjeżdżają z całego kraju muzycy i śpiewają bluesa, grają. To jest ciekawa, bardzo interesująca impreza. Zjeżdżają się też tutaj samochody takiego dawnego typu. Ci muzycy przyjeżdżają też do Sławy i na Nowym Rynku w Sławie no, grają. Jest to taka piękna impreza, miasto w takim plenerze miejskim, w takiej scenerii. Ta muzyka pięknie brzmi. Jest tam też na rynku, na Nowym Rynku aleja muzyków bluesa. Warto by ją obejrzeć i po prostu
posłuchać
zobaczyć,
jacy
wielcy muzycy tutaj znani przyjeżdżali do Sławy.
Dziękuję panu bardzo. Zachęcił nas pan do wizyty w czasie majówki do Sławy i okolic. Dziękuję bardzo.
Zapraszamy do Sławy, pozdrawiam, do widzenia.
Dziękuję bardzo. Popływać chyba jeszcze nie będzie można tak odważnie, chociaż no, jak słyszeliśmy już...
Bywają odważni.
Są osoby, które bez problemu. Państwo też docierają do tych miejsc?
Do Sławy akurat nie, ale jeżeli pogoda sprzyja, to wycieczki w okolice na przykład Nowogrodu Bobrzeńskiego, tam można się wykąpać. Także no, staramy się też nad wodę docierać.
Proszę jeszcze powiedzieć mi na zakończenie o ubraniu, bo to też jest chyba istotne. Na takie wędrówki trzeba się chyba dobrze ubrać i dobrej jakości obuwie mieć, bo to jednak, te, jak pani powiedziała, 12 kilometrów, czy więcej też było? 20, pani
mówiła. No i ponad 20. liścia no czasami bywa.
I po nierównym gruncie jeszcze to...
Tak, no więc na pewno najważniejsze w ubiorze są buty. Buty nie mogą być nowe, muszą być wygodne, najlepiej wysokie, takie, żeby usztywniały kostkę. No to są buty tak zwane te trekkingowe, także buty są najważniejsze.
Zdarzało się, że państwo musieli ratować, leczyć tych, którzy zaczynają wędrować?
No zdarza się, że ktoś sobie tam piętę obetrze. Czemu nie? Ale przeważnie ludzie są świadomi, że muszą się dobrze ubrać. I no i trzeba mieć jakieś wdzianko, które nas chroni przed wiatrem, przed deszczem w razie załamania pogody.
A któreś gminy by pani wyróżniła, jeżeli chodzi o przygotowanie tras?
Trudno mi w tej chwili tak powiedzieć, ponieważ w okolicach Zielonej Góry te trasy dobrze przygotowane. Tak, także no nie ma większych problemów.
Pani ma za sobą te lubuskie szlaki, na przykład wina i miodu, tak?
Tak. Są różne mapy. Mamy takie bardzo fajne mapy dookoła Zielonej Góry, gdzie są szlaki turystyczne, wszystkie oznaczone. Także można, zaopatrując się w taką mapę, samemu nawet wędrować i nie ma większych problemów.
A wersje wirtualne tych map są, bo teraz większość państwa mają smartfony, to po co dźwigać te papierowe?
Tak, to już tam ewentualnie można dotrzeć, z tym, że na takich wirtualnych mapach nie wiem, czy wszystkie szlaki są zaznaczone.
Czy pozaznaczane są, tak?
Tak.
I te ciekawe miejsca są opisane.
Tak, ale takie mapy też leśnicy udostępniają, także można je znaleźć i sobie wspomagać się tymi mapami.
Przypomnijmy wobec tego, że najbliższe wydarzenie, jeżeli chodzi o PTTK w Zielonej Górze, oddział w Zielonej Górze, to już w najbliższą niedzielę, tak?
Tak, 28 idziemy z Czerwieńska przez Zagórze do Zielonej Góry. A ja, jeśli jeszcze można, to tylko 3 zdania na temat imprez autokarowych, które my organizujemy, ponieważ bardzo dużo zostało przygotowanych na ten weekend propozycji. No, ocalały jeszcze 3. Reszta już jest wyprzedana, także nie będę o nich mówić. Natomiast jeżeli by ktoś chciał się wybrać poza województwo lubuskie, to proponowalibyśmy góry Sowie, góry Wałbrzyskie oraz wycieczkę na ziemię przemęcką.
To ładne wycieczki.
Tak, bardzo ładne wycieczki. To są wycieczki jednodniowe
z
przewodnikiem, autokarem.
I po górach wędrówka.
Po górach wędrówka, ale nie tylko, bo my jesteśmy bardzo chłonni wiedzy, także jak tam jakiś kościół, czy kompleks pałacowy, zamkowy, czy jakiekolwiek inne atrakcje po drodze się znajdują, to my musimy się zatrzymać i to obejrzeć.
Czyli zapraszamy państwa do tego, żeby zaplanować sobie już ten weekend majowy, ten długi weekend majowy na takie właśnie wędrówki. Zapowiada się, że ma być pogoda, chociaż teraz przez kilka dni będzie pewnie trochę chłodniej, ale w przyszłym tygodniu wszystko się może zmienić jeszcze. Także dziękuję bardzo. Przypomnę, że naszym gościem dzisiaj była pani Anna Szpręglewska z Zielonogórskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.
Dziękuję bardzo i do zobaczenia na szlaku.
Miłego dnia państwu życzę. Krzysztof Bałuk. Do usłyszenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Czego Jaś się nie nauczy?